There are three paths. There are lullabies. There are Stalin outtakes.
Są trzy drogi naszej rozmowy. Album z kołysankami, album Time Outtakes. Ale przede wszystkim powstanie wydawnictwa Brubeck Editions. Porozmawiajmy najpierw o wydawnictwie, bo to jest źródło wszystkiego. To jest źródło całej dobrej muzyki, która nadejdzie. Cóż, wydawnictwo Brubeck Editions to moi bracia i siostra. Jako rodzina posiadamy mastery do nagrań Dave'a Brubecka dla Columbia Records.
We own the masters for Dave Brubeck's Columbia
czyli większość z tego, co nagrał Dave Brubeck Quartet. A płyta Time Outtakes jest i stara, i nowa. Jest stara ze względu na to, że to ta sama, oryginalna sesja nagraniowa, z której wziął się klasyczny album, nagrana w Columbia Records 30th Street Studio w 1959 roku. Mamy tutaj znane tytuły, takie jak
is familiar titles like Take Five, Blue Rondo a la Turk, Kathy's Waltz, Strange Meadow Lark,
i tak dalej. Mamy niewykorzystane nagrania. Możemy zobaczyć, jak to wszystko się stało. Kiedy robisz sesję nagraniową, zawsze wolisz to nagranie, które ma najlepsze wykonanie melodii, ponieważ wprowadzasz nową kompozycję. I zwykle też najkrótsze nagranie, aby zajmowało mniej miejsca na albumie. A to zwykle sprawia, że brzmi trochę lepiej. To tylko fakt techniczny. Teraz, 60 lat później, a nawet więcej, wszyscy znają te piosenki. Więc nie jest to kwestia przedstawienia Take Five światu, który jeszcze tego nie słyszał. To już popowy hit. Tak, jasne. To był hit popowy. Szukamy więc innych rzeczy, jakości improwizacji. Wiele osób byłoby również zainteresowanych tym procesem. Jak wyszli z miejsca, w którym już byli jako zespół, już wtedy bardzo popularny, ale nie gwiazdy pop, do wyprodukowania czegoś, co stało się absolutnie znane na całym świecie. A więc słyszysz muzykę, która jest jednocześnie nowa i stara, lub powinienem powiedzieć znajoma, ale jednak nowa, ponieważ wcześniej jej nie słyszałem. To niesamowite, jak można porównać te rzeczy i dokładnie podążać ścieżką, którą poszli. Tak, natomiast kołysanki to coś innego. Właśnie dostałem to dzisiaj z Amazon.
How lovely.
Och, cudownie, ale jak to? Musiałeś to sam kupić w sieci? Dostanę całe pudło ze Stanów, tam są tłoczone. Ale nie chciałem już dłużej czekać i kupiłem jedną. A prawdopodobnie skończy się na setce. Po prostu chciałem ją mieć jak najszybciej. To ostatni solowy album mojego ojca. Zagrany na fortepianie, pełny album studyjny, a tato miał wtedy 90 lat. To tylko on, grający solo na fortepianie w bardzo refleksyjnym nastroju. Myślący o swoich wnukach, a nawet prawnukach. Było to właściwie na wakacjach na Florydzie, a jego ówczesny producent,
Russell Gloyd,
zachęcił go, by po prostu poszedł do studia i zagrał. To wszystko to jedno podejście. Niesamowite. Nagrał kilka sesji, ale nie było żadnych powtórek. Po prostu, no wiesz, pewnego dnia grał tyle, ile chciał, a innego dnia wszedł do studia i dograł jeszcze trochę. Prawdopodobnie dlatego wydaje się taki czuły i intymny. Tak. To nie była kwestia wielkiego wysiłku, choć część z tego to naprawdę niezwykła gra na fortepianie. Ale po prostu czuł, że to coś, co może wyrazić jako bardzo stary już człowiek, ale nadal aktywny. To coś, co mógł przekazać dalej. Czy wiesz, w jaki sposób wybrał te tytuły? Czy któryś z nich to tradycja rodzinna? O, to interesujące pytanie. Patrzę na tytuły. Nie powiedziałbym, że to dokładnie to, co miałaś na myśli. Ale to tytuły, które znamy i wszystko, co uważał za dobre dla małych dzieci. No i wiesz, relaksujące. Niektóre z nich to dość znane piosenki, które były popularne już w jego dzieciństwie. A niektóre są nowsze. W przypadku kołysanki Brahmsa, a przynajmniej ja tak sądzę, pierwszy raz usłyszałem, jak to gra w Niemczech. To był wyprzedany koncert. Publiczność wzywała go z powrotem i było tak, jakby bisy prawie zamieniły się w kolejny koncert. A więc użył tego, aby uspokoić ludzi. Tak, to prawda. Powiedzieli mu, wyjdź ponownie. A on odpowiedział zespołowi, okej, poczekajcie, pójdę sam. I po prostu to zagrał. I to właśnie stworzyło cudowną chwilę. Nie mogę ci nawet powiedzieć, w jakim to było mieście, ale na pewno w Niemczech. A potem myślę, że zdał sobie sprawę z tego, że to działa i zrobił to kilka razy w podobnych okolicznościach. Jestem pewna, że ludzie, którzy wychodzili z koncertu, nie mogli przestać się uśmiechać. Jest jedna kołysanka. When it's sleepy time down south. Tak, cóż, to była piosenka przewodnia Louisa Armstronga. A Dave i Louis byli dobrymi przyjaciółmi, aż do śmierci Armstronga. Oczywiście Armstrong należał do wcześniejszego pokolenia, ale Dave, jak wszyscy w jego pokoleniu, naprawdę go ubóstwiał. A Louis i Dave zostali przyjaciółmi, kiedy moja mama Iola, tam jest kołysanka dla niej, moja mama Iola, Louis, Armstrong i Dave współpracowali przy musicalu The Real Ambassadors. Iola napisała tekst, a mój ojciec oczywiście napisał muzykę. Dobrze, chodzi mi o to, że wszystkie te piosenki mają znaczenie. I w jakiś sposób były nie tylko w myślach Dave'a, ale także w jego dłoniach. Nie byłem obecny przy tych sesjach, ale wiem, jak to mogło się odbywać. Dave powiedział Russellowi, upewnij się, że się nagrywa. I wiesz, po prostu zabrał się do tego. Zagrał, złapał oddech, zrobił magię w studio. Make me the magic.
Oh, and by the way, have you heard
my new album? A tak przy okazji. Czy słyszałaś, że mój nowy album? Oczywiście. Czy masz już Live in Poland? Album to jedno. Ale drugie to, że Downbeat był na tyle uprzejmy, że zauważył ten album i umieścił go na liście najlepszych albumów 2020. Myślę, że możemy pogratulować sobie nawzajem.
Dziękuję.
Dziękuję as well.
Ja również dziękuję. Wciąż pamiętamy ten niesamowity koncert u nas w radio i całą trasę, jaką zagraliście w Polsce. Pozwól, że powiem ci tylko, że nie możemy doczekać się kolejnej. Zobaczymy, co może nam dać teraz świat. Teraz wiemy, że nie możemy brać tego za pewnik. Tak.
You're looking at a happy man because...
Patrzysz na szczęśliwego człowieka, ponieważ, wiesz, nie chcę mówić tego w ten sposób, ale kiedy dają ci pół na pół szans na przeżycie, to naprawdę musisz zdecydować, o co walczysz. Wyszedłem z tego po właściwej stronie. I cieszę się, że żyję. Cokolwiek nadejdzie, cokolwiek mogę zrobić, to naprawdę cię zmienia. Nie polecam nikomu aż tak bliskiego spotkania z tym doświadczeniem, ale można się z tego wiele nauczyć. Jest coś na zewnątrz. Nie śmiałabym cię o to pytać. Dziękuję, że się tym podzieliłeś. Pamiętam ten czas i pamiętam, że słuchacze wysłali nam maile i wszyscy, tutaj w radio, a także w polskim środowisku jazzowym, wszyscy trzymaliśmy kciuki i przesyłaliśmy ci najlepsze życzenia. Wiem, że to może brzmieć jak jakieś frazesy, wiesz, te modlitwy i dobre myśli, ale co innego pozostaje, jeśli jesteś daleko i nie możesz kogoś wspierać w inny sposób. To prawda. Chciałbym powiedzieć, że myślę, że to ma wpływ. Nie chcę próbować wyjaśniać jak, ale mogłem w jakiś sposób poczuć to wsparcie. Mogłem wziąć jeszcze jeden oddech, a potem następny i następny. A to zamieniło się w godzinę, która stała się dniem. I mogłem żyć dłużej, ponieważ ludzie chcieli, abym żył i miał się dobrze. Chcemy.
That brings me back to Brubeck Editions, because
to sprowadza mnie znów do Brubeck Editions, ponieważ mam takie wrażenie, że twoja rodzina stworzyła Brubeck Editions, aby zachować dziedzictwo waszego ojca, ponieważ to nie tylko dziedzictwo muzyczne. I myślę, że wszyscy to zrozumieliśmy, kiedy przyjechałeś, aby upamiętnić trasę ojca z 1958 roku. Twój ojciec nie angażował się w niewiele znaczące projekty. Jazz Ambassadors, podnoszenie ludzi na duch, dobre przesłanie dające nadzieję. Wróćmy więc do spuścizny Brubecka. Co to właściwie jest? Muzyka na pewno, ale jest zdecydowanie więcej. Cóż, powiedziałaś coś bardzo głębokiego. Nie mógłbym tego wyrazić lepiej. To prawda, że nie angażował się w nieznaczące projekty. A jego metodą angażowania się była muzyka. Ale dla niego zawsze wskazywało to na coś więcej. Czy to w sferze polityki, albo był bardzo krytyczny wobec rasizmu w USA i aktywnie działał w opozycji, którą nazywano Ruchem na rzecz Praw Obywatelskich. Chciał, żeby ludzie doświadczyli tego, co jest dobre w Ameryce. Dlatego właśnie przyjechaliśmy do Polski. Fakt, to była propaganda. Ale nie bał się szczerze powiedzieć, co było złego w Ameryce. Był bardzo uduchowionym człowiekiem. A kiedy pisał muzykę, myślał szerzej w kategoriach globalnych i humanistycznych. Wracając do dzieciństwa, ponieważ teraz udzieliłem kilku wywiadów z okazji stulecia jego urodzin i ludzie pytają. Tak, świętowaliśmy je na antenie. Och, cudownie. Co łączy nas jako rodzinę? I włączam także nasze żony, ale wiesz, rodzeństwo, teściowie i tak dalej. Jest to, że w domu Brubecków nie było rozmów o niczym. Jeśli moi rodzice byli przy stole, lubili rozmawiać, ale oni chcieli rozmawiać o ważnych sprawach. Chcieli rozmawiać o polityce, filozofii lub historii. Czy może o tym, co mój ojciec pamiętał z dawnych czasów, kiedy był żołnierzem podczas II wojny światowej w Europie, lub też o sprawach współczesnych. Ale to było jak wykład, jak seminarium. Nie spotykaliśmy się, żeby rozmawiać o niczym i tylko spędzać czas. I myślę, że teraz, gdy moich rodziców nie ma, czujemy się wobec siebie zobowiązani, aby to podtrzymać. Po prostu staramy się najlepiej, jak potrafimy. Założyliśmy więc organizację charytatywną o nazwie Brubeck Living Legacy i uruchomiliśmy to w styczniu na konferencji Jazz Education Network w Nowym Orleanie. Stworzyliśmy coś w rodzaju przenośnego muzeum, spacer po karierze Dave'a. Wydaliśmy wielkie przyjęcie i powiedzieliśmy, że jesteśmy tutaj, aby spróbować kontynuować tradycję. I wszystko działało pięknie, a potem wybuchła pandemia. Kiedy ja i moi bracia byliśmy w trasie po Anglii, jako Brubeck's Play Brubeck, wszyscy zachorowaliśmy, ale nie wszyscy tak ciężko jak ja. W każdym razie, wiesz, jest więź między pokoleniami. Tak więc Brubeck Editions to będzie wyłącznie muzyka, którą rodzina Brubeck posiada od dłuższego czasu. Jak sugeruje Editions, będziemy ją wydawać, robić remiksy, remastering, upewniając się, że jest naprawdę dobre. Ale Time Outtakes to zdecydowanie okręt flagowy. Zobaczymy, jak daleko popłynie, a potem ogłosimy coś następnego. Ale jeszcze nie wiem, co to będzie. Jak wybraliście utwory? Inni badacze wykonali już za nas część pracy. Są dwie nowe książki, jedna autorstwa Philipa Clarka, zatytułowana Dave Brubeck, A Life and Time. Stephen Crist napisał także Time Out Dave'a Brubecka. Tak więc wiele trudnych rzeczy polegało na lokalizowaniu taśm, etykietowaniu ich, sprawdzaniu, w którym dniu zostały nagrane. Cała tego rodzaju praca już była wykonana. Potem moi bracia, Chris i Dan, ponieważ są w Stanach, pracowali z tymi taśmami. A potem słuchaliśmy ich na odległość. Przesyłaliśmy sobie tam i z powrotem. Ostatecznie wynik jest taki, jaki masz. Na Time Outtakes są najlepsze alternatywne wersje dobrze znanych utworów. Jest jeden tytuł, I'm in a Dancing Mood, którego nie było na Time Out. Dlatego, że ostatecznie zdecydowano, że Time Out jest tak oryginalny, że nie wydadzą czegoś, co zostało skomponowane przez kogoś innego.
They wouldn't issue something that was composed by someone else. Pick up sticks
z albumu Time Out, który już znasz. Nagrali go za jednym podejściem, więc nie ma innej wersji. Watusi Drums jest bardzo podobne, czy też Watusi Jam. To było coś, co zespół zwykł improwizować na koncercie, zwykle gdzieś w późniejszym etapie lub jako przygotowanie. I wtedy to nagrali. Dodaliśmy to zatem na Time Out Takes. Są więc dwie rzeczy wcześniej niesłyszane, a reszta to utwory, które znasz. Myślę, że Time Out Takes pokazuje ich jako zespół. Tak, to prawda. Pod koniec nagrania taśma wciąż się kręci i możesz usłyszeć fragment ich rozmowy. To całkiem zabawne. To taki mały bonus dla słuchacza. Tak, to była przyjemność. Dla mnie jako słuchacza to była przyjemność. Ale wiesz, uczymy się. Uczymy się biznesu płytowego. Uczymy się, jak być organizacją charytatywną. Jesteśmy w procesie.
You sort of told me about the Christmas at Brubeck's.
W pewnym sensie opowiedziałeś mi już o Bożym Narodzeniu u Brubecków, kiedy mówiłeś, że przy stole nie było rozmów bez znaczenia. Ale ponieważ jesteśmy w świątecznym okresie, to czy możesz mi opowiedzieć o Bożym Narodzeniu u Brubecków? Pewnie w tym roku może być mniej ludzi. Tak, ten rok jest inny. Ale kiedy żyli moi rodzice, zawsze urządzaliśmy wspaniałe przyjęcia u nich w domu, które jest ogromne. Było tyle miejsca, że salon mieścił dwa fortepiany i nadal pozostawało dużo przestrzeni. Na zewnątrz był prawie park, który zimą był pełen śniegu. Za domem mieliśmy dwa stawy. Mówisz teraz o jakiejś zimowej krainie czarów? Tak, tak, bardzo. A moi rodzice potrafili o to ekologicznie zadbać. Wyglądając przez okno, mogłeś zobaczyć jelenia lub wydrę. Mile widziane były tam dzikie zwierzęta. Bardzo nam się to podobało. Mieliśmy bardzo dużą choinkę, bo było na nią miejsce, i ogień w dużym kominku. To wszystko wygląda jak idealna świąteczna pocztówka. Wyobrażam to sobie właśnie. Tak. I dużo muzyki? Zwykle nie graliśmy. To czasem robiliśmy podczas przyjęć, na których byli inni muzycy. Ale gdy była tylko rodzina wokół, to zwykle słuchaliśmy muzyki klasycznej, którą znaliśmy. I tak byśmy rozmawiali. A w tle sączyłoby się coś w rodzaju wariacji Goldberga, czy coś takiego, co było znajome, ciepłe i relaksujące. Ale oczywiście, kiedy byliśmy dziećmi, śpiewaliśmy. Dave grał na fortepianie i śpiewaliśmy wszystkie tradycyjne piosenki. Też je znasz, po prostu język jest inny. Tak, mamy swoje tradycyjne piosenki, ale myślę, że amerykańskie piosenki, zwłaszcza amerykański śpiewnik bożonarodzeniowy, to coś bardzo uroczego do słuchania i śpiewania w tym czasie.
Oh, so let's end with this beautiful, heartwarming picture and hopeful.
Och, zakończmy więc tym pięknym, ogrzewającym serce obrazkiem i miejmy nadzieję na najlepsze. Zdecydowanie. Naprawdę mam nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej. Tak, podzielam te życzenia. Dziękuję ci.
Bye, Magdalena.